Aurelia Tymińska, malarka, artystka multimedialna i kuratorka wystaw. Na wystawie zbiorowej pod tytułem Konwergencje, która ma miejsce w Galerii Kierat w Szczecinie, przedstawiam pracę pod tytułem Ikony. Jest to cykl 20 obrazów malowanych akrylem na płótnach o wymiarach 70 cm wysokości na 40 cm szerokości, zespolonych ze sobą w jeden monolit, dwurzędowy, po 10 obrazów w każdym rzędzie. Monolit nabiera przez to charakter jednej zwartej pracy o typie mozaikowym. Wszystkie obrazy malowane są w sposób sugerujący mocny, dopracowany szkic. Niemniej jednak szkic w sposób pozornie niedbały, duże pociągnięcia pędzla, albo szpachli, albo innych narzędzi. Pozostawiony ślad farby silnie zaznacza ruch i gest malarski. Zamaszysty, gwałtowny, rozmazany. Często wycieram lub odejmuję w inny sposób farbę nałożoną na płótno lub rozcieńczam ją dodatkowo jakąś cieczą, wodą albo medium akrylowym, przez co warstwa nałożonej farby jest laserunkowa, bardzo cienka, transparentna. Kolejne warstwy przenikają przez siebie lub nawet odsłaniają niezamalowane płótno. Każda z poszczególnych ikon malowana jest w ograniczonej palecie barw, dość monochromatycznie. Kolor jest spłaszczony, bez światła. Pojawiają się elementy geometrii, tak jakby obraz był elementem jakiejś wewnętrznej dedukcji, a nie impresyjnej obserwacji. Każdy obraz przedstawia zdeformowane i potworne quasi-portrety. Celowo konfrontuje odbiorcę wobec pewnego dysonansu. Używam środków wyrazu analogicznych do klasycznych wersji ikon, takich właśnie jak spłaszczenie koloru, formy, deformacje, wykorzystywanie kształtów geometrycznych i symboli, ale jednak wykraczam poza kanony tradycyjnej reprezentacji ikony. I tak jak tradycyjna ikona koncentruje się na świętości i mistycyzmie, to moje ikony są zdecydowanie nieświęte. Każdy z portretów to obnażenie jakiejś poszczególnej dysfunkcji naszego człowieczeństwa. Czegoś, przez co sabotujemy poznawanie czy też wzrastanie własnej duchowości, swój rozwój emocjonalny i duchowy. I tak są to kolejno, począwszy od lewego górnego rogu. Sukub. Przedstawienie demonicznej, trupio bladej postaci o całkowicie czarnych oczach, wyłaniającej się z czarnego tła. Postać się uśmiecha, szczerze zęby, w oczach jest pustka. To może wskazywać na to, co nas pociąga w otchłań zapomnienia ku autodestrukcji. Koniec śnienia. Brudna postać, rozdarta w krzyku. Widać tylko rozwarte, krzyczące usta i fragment nozdrzy. Reszta głowy i uniesione barki giną w mroku. To ostrzeżenie. To ten moment, gdy sen, który śnimy, a który lekko nazywamy życiem, właśnie się kończy. I w tym momencie zdajemy sobie sprawę z nieodwracalności naszych decyzji. Wyczekiwanie. Na jasnym tle widać postać pod półprzeźroczystym całunem. Spokojną, ale złowrogą. Niekoniecznie chce się zdejmować ten całun, bo będzie trzeba spojrzeć temu, co nas czeka w twarz. I trochę zawieszamy się w tym oczekiwaniu, jak mysz przed wężem. Sparaliżowana mysz czeka na swoje pożarcie. Rozpacz. Z czarnej, górnej części obrazu ścieka twarz. Wykrzywione usta, rozchylone nozdrza i grymas wykrzywiający rysy. Tyle widać. Reszta twarzy spływa w strukach. Można przypuszczać, że zatracamy naszą spójność, niejako rozpuszczając się, rozcieńczając czy też topiąc się w zbytnim żalu. Tracimy przez to użalanie się jednoznaczność i stabilność swojej odrębności, swojego istnienia. Początek. Obraz, z którego wzięła początek ta seria, pojawia się na nim postać zdefiniowana przez geometrię, a jednak wymykająca się jej. Zwielokrotniony nos, usta, jedno oko, przelewające się przez siebie plamy. Postać określona za pomocą linii symbolicznych miar, zasugerowanych wzajemnych odniesień, przybita dwoma namalowanymi w sposób sugerujący dwuwymiarowość szpikulcami. To są dwa mocne elementy, konkrety w rozpływających się elementach matematycznych. Ta postać sugeruje kalkulację leżącą u podłoża naszej decyzyjności. Bierność. Na brązowym tle, ciepłym, pozornie bezpiecznym, widać zarys wystającej z tego tła znieruchomiałej, stężałej twarzy, pokrytej może pajęczyną albo kurzem. Staje się ona bezkształtna, jakby się rozkładała. Przestaje być rozpoznawalna. Tytułowa bierność powoduje dezintegrację czy też rozkład naszej osoby. Niepamięć. Na ciemnym tle symboliczne popiersie, wyprostowana i wydłużona postać, niby dostojna i pełna gracji, ale zamiast twarzy jest czarna, wchłaniająca wszystko dziura, jak czarna dziura, która pochłania materię. Tak tracimy swoją tożsamość, zapominając o swoim pochodzeniu. Zmartwychwstanie. W dużej ciemności, w skąpym świetle widać wyłaniającą się postać przykrytą zmurszałym całunem. Postać odchyla głowę, spod przylegającego materiału widać, że krzyczy. Materiał zapada się w miejscu ust i oczu. Choć wygląda to strasznie, wbrew pozorom jest to dość, powiedzmy, pozytywny obraz. Postać budzi się w koszmarnych okolicznościach, w kompletnej ciemności i ciszy, wśród zapachu stęchlizny i rozkładu, bez pojęcia, gdzie i kiedy się znajduje, ale się budzi. Pozostaje pytanie, czy jest w stanie wydostać się spod tych okoliczności, czy one jednak ją pogrzebią. Nostalgia. Symbolicznie namalowane popiersie. Co jest cechą charakterystyczną tego przedstawienia, to nienaturalna, wydłużona i wielokrotnie skręcona szyja, która przypomina naciągnięty i powykręcany materiał. Postać w ten groteskowy sposób odwraca się w stronę mglistego niebieskiego dymu. Widać tylko tył głowy, choć jest zwrócona do nas przodem. Obraz wskazuje na zbytnie zanurzenie się w przeszłości, które uniemożliwia postęp i rozwój. Keep smiling. Na płótnie widać gorejącą postać. Jest to jednak ogień, który pochłania ją od środka, a nie okala ze zewnątrz. Postać, mimo dramatu, wykrzywia twarz w wymuszonym uśmiechu. Czuć natężenie i wysiłek. To może nasuwać na myśl sytuację, gdy za dużo wysiłku wkładamy w utrzymanie pozorów, zamiast skupić się na gaszeniu punktów zapalnych i rozwiązywaniu kryzysów. A drugi rząd, począwszy od lewej, to natłok. Widoczne jest piękne popiersie. Niemniej jednak w ogóle nie widzimy twarzy, a nawet głowy postaci, gdyż ta ginie w okalającym ją, buzującym dymie. Powstaje pytanie, czy możemy się określić i zdefiniować, gdy jesteśmy tak przebodźcowani i rozproszeni przez falę nieskoordynowanych i przypadkowych myśli i działań. Ból. Ponownie krzycząca postać, z tym, że tu zderzamy się z silną deformacją. Widać rażącą asymetrię, wykrzywienie wewnętrznej konstrukcji postaci jak po mocnym uderzeniu, wyłamaną i przesuniętą żuchwę. To oczywiste, że jesteśmy czasem eksponowani na jakieś krzywdy czy traumy, ale koncentrowanie się na nich i brak przepracowania ich może prowadzić do utraty stabilności, równowagi, uniemożliwiając tym samym trzeźwe spojrzenie naprzód. Ezoteryka. To przedstawienie pomieszanych koncepcji. Trudno powiedzieć, z czym się konfrontujemy. Przypomina miks elementów animalnych i geometrycznych i humanoidalnych, a wszystko rozpływa się i miesza się w jakiejś wylewającej abstrakcji. Wszystkie te elementy wbudowane są w kompozycję opartą na ukrytym pentagramie. To obraz fascynacji nowinkami czy też modami napływających powierzchownych idei spirytualnych oraz zagubienia się w nowomodnym mistycyzmie. Głód. To przedstawienie postaci zwracającej głowę w naszym kierunku. Czujemy, że na nas patrzy, choć nie ma twarzy. Cała figura zapada się w sobie, jest tak wychudzona, że odsłaniają się na niej jakieś nienaturalne, nieznane szczegóły anatomiczne, że zaczynają na niej uwypuklać się dziwne deformacje w rodzaju bólów i guzów. Tak bywa, gdy nasze esencjonalne i prymalne potrzeby są zaniedbywane i zaczynają ulegać zniekształceniu. Pomału zagarniają, koncentrują i kontrolują całą naszą atencję. Obojętność. Obraz przedstawia znów popiersie. Tym razem sylwetka stoi do nas tyłem. Harmonijna i dostojna, pełna elegancji. Wyrysowana wystylizowanymi liniami, układającymi się w ozdobne wzory niemal abstrakcyjne. Znieczulenie i brak empatii kreuje brak możliwości komunikacji i poznania. Twardo głowy, zacięta twarz, z mocną kwadratową szczęką, zwartymi ustami. W formie przypomina ciosaną ostrym narzędziem. Szczyt głowy zwęża się jakby do szpikulca. Postać jest nieprzystępna i niedostępna. Nie otwiera się na żadną interakcję z zewnątrz. To nasz brak gotowości na to, co może nas spotkać, co jest nam dane. To rodzaj utwardzenia się i zabetonowania się w swoich przekonaniach. Anhedonia. W głębokim mroku widać postać całą owiniętą bandażami. Usta, oczy, nos, uszy dodatkowo są zaszyte. Anhedonia to brak możliwości odczuwania przyjemności i radości. Może być wtórna, jako skutek jakichś traum, ale sama też przyczynia się do zachwiania równowagi emocjonalnej. To ucieczka przed zranieniem, która sama przeistacza się w pułapkę. Hipokryzja. To dość oczywisty obraz. Postać z wyraźnym zaznaczeniem dwoistości poprzez przedzielenie sylwetki na pół wzdłuż nosa. Po jednej stronie jest spokojna i piękna postać, po drugiej czarny, szczerzący kły demon. Obłuda jest rewersem naszej osobowości. Nieświęta inkwizycja, zawziętość. Brodata postać o zatwardziałym i zawziętym wyrazie twarzy wpisana w kształt mandorli. Ten kształt może kojarzyć się dwojako. Z jednej strony to kształt przypisany do tradycyjnego ikonostasu, będący symbolem światła, a z drugiej przywodzi na myśl symboliczne ukazanie kształtu zewnętrznych żeńskich genitaliów. Głowa i popiersie postaci są zespolone z mandorlą, tak jakby wynikały z siebie nawzajem. Wzajemnie miesza się ze sobą otwarcie tej symbolicznej formy mandorli i zamknięcie, nieprzystępność samej postaci. To przypomina o naszych uprzedzeniach, na których jesteśmy zafiksowani i które zaczynają nas kształtować, ograniczając nasze pole widzenia i rozumienia rzeczywistości. Pełnia szczęścia. Pozornie niezwykle optymistyczna ikona. Cała w wibrujących i energetycznych kolorach różu, słodka niemal. Postać na niej rozpływa się w szerokim uśmiechu, wyprostowana i radosna sylwetka z uniesioną głową. Jeden szczegół psuje ten sielski obrazek. W miejscu oczu wyrastają dwie ogromne i niezdrowe cysty. Przychodzi do głowy pewna refleksja. Czasem zdajemy się być niemal uzależnieni od dopaminy. Jesteśmy tak pochłonięci euforią, że ta przesłania nam trzeźwość umysłu i umiejętność autorefleksji. Chcę, aby każda z ikon osobno, jak i wszystkie razem, były intensywnym i niepokojącym doświadczeniem artystycznym. W swoich obrazach eksponuję dysfunkcję ludzkiej duchowości i emocji, celowo łamiąc konwencje świętości i piękna. Te dysfunkcje są jakby uświęcone w moich obrazach. Moja sztuka stanowi ostrą krytykę współczesnego człowieka, jego dezorientacji oraz kwestionowania własnych wartości i priorytetów. Podważam nasze własne rozumienie pojęć świętego i ziemskiego, zacierając granice między nimi i mieszając je w prowokujący sposób. Ten mocny cykl obrazów działa jak zniekształcone lustro naszych czasów, zmuszając odbiorcę do zastanowienia się nad samą naturą sakrum i profanum oraz nad tym, jak się one przenikają i gubią w chaotycznym wirze współczesnego życia.